Paweł, słuchaj, zrób stand-up. To ci się lepiej, lepiej się do tego nadajesz, lepiej to się sprzeda, bo na tej muzyce to wdupisz. Źle rozumiane, nie wiem, bezstresowe wychowanie, czyli nie stawianie dzieciakom granic, jest niczym innym jak zrzucanie na nich odpowiedzialności. A to jednak dlatego jesteś rodzicem, że ty musisz wziąć odpowiedzialność. Oczywiście można się spierać, ale nie tak, że wiesz, że masz dwie partie i one się teraz będą biły do końca świata. Raz jedni będą wygrywali, brali telewizję, raz drudzy. Wiecie, w koło macie to samo. Paweł, tylko aktorstwo, z tego się nie strzela. Jakbyś był motorniczym, to by ktoś mógł się do pracy spóźnić. A tu najwyżej źle zagrasz.
Witamy w dobrym przelocie. Pawła Domagałę.
Witam, znaczy dzień dobry. Cześć.
Dzień dobry. Jak się czujesz w ogóle dzisiaj?
Dobrze się czuję, że mi zrobiłeś kawę.
Tak, i wodę, jeszcze i swoją wodę przyniosłem.
Przyniosłem swoją wodę, bo widzę, że jesteś młody na dorobku. Nie masz lokowań. Także przyniosłem swoją wodę.
Bardzo dziękuję, słuchaj. A możesz nam butelkę zostawić, to do skupu oddamy.
Pewnie, zawsze to wiesz.
Słuchaj, spotykamy się tak w sumie trochę też przy okazji twojej trasy stand-upowej, bo wkraczasz w nową, taką przestrzeń ci wcześniej nieznaną. Wyczytałem takie zdanie, ty właściwie to chyba powiedziałeś, o tym, że ty przez lata znajomi cię namawiali w ogóle, żebyś wkraczał w ten świat i żebyś zrobił coś takiego. Jak też popytałem ludzi, którzy mieli z tobą do czynienia, to powiedzieli mi na przykład, że jesteś chodzącym komizmem, albo że jesteś człowiekiem memem, który potrafi żartować w każdej sytuacji, więc jestem ciekaw właśnie, co skłaniało twoich przyjaciół do tego, żeby cię namawiali, żeby wejść w ogóle w stand-up.
Wiesz co, nie mam pojęcia. Myślę, że no, być może moja osobowość i tak jak ktoś mnie lepiej zna, no to wie, że lubię jakoś tak obserwować rzeczywistość i ją komentować. Ale rzeczywiście jestem stand-upem, bo tak, to nawet jest ciekawa historia, że jak zaczynałem przygodę muzyczną i organizator, który miał nam robić pierwszą trasę, powiedział: Paweł, słuchaj, zrób stand-up. To ci się lepiej, lepiej się do tego nadajesz, lepiej to się sprzeda, bo na tej muzyce to wdupisz. Także zrób stand-up. Mówię, nie, stary, naprawdę ufam. No i teraz po tych 9 latach się odezwałem do niego i mówię, wiesz co, chyba to jest ten moment.
Miałeś rację.
No i tak, ale nie, jest, wiesz co, no, my też zaczynaliśmy w kabarecie Na Koniec Świata. Ja też te stand-upy, zwłaszcza te amerykańskie, oglądałem, odkąd się pojawiły i była taka możliwość i zawsze też mi się wydaje, że to jest taka trudna forma, bardzo też trudna konwencja i myślę, że to jest dobry moment.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
Dlaczego to jest trudna forma? Bo mam wrażenie, że ludzie, którzy nie są związani w ogóle z tą branżą, z tą taką sztuką sceniczną, im się wydaje, że no, wychodzi facet i opowiada żarty. Tak samo wychodzi aktor, no i co? No i gra, nie?
Oczywiście, no przede wszystkim jak jesteś aktorem, no to masz jednak reżyserę, masz tekst i jest odpowiedzialność jest rozłożona, nie? Bo zawsze weźmiesz z partnerów, partner ma lepszy dzień, to ty możesz mieć gorszy. Tutaj wychodzisz ty na to godzinę 20, godzinę powiedzmy i gadasz. Też jest... bo nie wiem też... czy ja dobrze definiuję stand-up, tak jak jest, wiesz, definiowany ogólnie, tak, nie wiem, ja ostatnio miałem taka dygresję, taką śmieszną sytuację, że oglądałem stand-up kolesia, nie pamiętam jak on się nazywa, taki biały, który wiem, że z Dave'em Chappelle'em pisał Dave Chappelle Show i puściłem sobie jego stand-up i oglądałem go tak godzinę, to 5 trwało, ani razu się nie uśmiechnąłem, zamknąłem komputer i mówię do Zuzki, do mojej żony: Zuza, to jest jeden z lepszych stand-upów, jakich w życiu widziałem. A mówię, ale ty się ani przez moment nie uśmiechnąłeś. No i dla mnie też stand-up jest nie tylko, tym też się różni od kabaretu w jakimś sensie, że tam nie musi być cały czas ha, ha, ha i byleby, wiesz, dać do pieca, tylko jak ci, na których ja tam się, wiesz, wzoruję to złe słowo, ale no, którzy mnie inspirują, no to nie jest, że to jest cały czas mega, mega, mega śmieszne, nie? Nawet jak byłem na tym Rickim Gervaisie w Nowym Jorku, ja byłem na, byliśmy na jego teście, tego Armagedon, co teraz jest na Netflixie, jest dużo dłuższy był i dużo inny, ale tam też nie ma tak, jak jest pocięte do Netflixa, tylko dużo jest takich po prostu też przemyśleń, ostrych,
dzielenia
się perspektywą. I też mnie to jakby w tym stand-upie ciekawi, też mnie to wyróżnia, też według mnie to wyróżnia od kabaretu. Ale zapomniałem, tak zdygresowałem, że nie pamiętam w ogóle, co pytałeś.
Ale to dobrze, bo to jest dobry przelot. Właśnie, dobra. Wiesz, mamy tak płynąć sobie trochę z rozmową, a też mnie inspirujesz do tego, żeby dopytywać, bo powiedziałeś coś takiego, że ten polski stand-up nie jest tak publicystyczny jak ten za oceanem.
Czy wiesz, ja też nie wiem, no nie, bo ten rzeczywiście, jeżeli pooglądasz sobie te za oceanem, nawet jest ten takich mniej znanych, to jest bardzo publicystyczne. Czasami to jest więcej publicystyki niż humoru i to też jest ciekawe, nie? Ale myślę, że to też jest konwencja, bo też są w Polsce tacy, którzy, nie wiem, Abelard Giza, czy to się ci tak... No są tacy też i publicystyczni, ale każdy ma też jakąś swoją konwencję i to też jest fajne, że każdy jakoś jest jakiś, nie? No i też dużo zależy od publiczności. Ja też nie do końca jeszcze znam publiczność stand-upową. Też to jest mój największy stres, kto przyjdzie na mój stand-up, bo wiesz, bo też jakie będą oczekiwania, bo jak przyjdą ludzie z koncertów czy z tego, no to te oczekiwania jednak będzie trochę ostrzy, ale też jak przyjdą ludzie ze stand-upu, tacy, wiesz, fani takich radykalnych polskich stand-upów, to myślę, że też to nie jest do końca dla nich, wobec czego jestem bardzo ciekawy, kto przyjdzie, jak to się, na razie jestem po jednym teście tylko, także wiesz, ciężko mi powiedzieć.
Widziałem i jestem pod wrażeniem, bo stary, no to był twój pierwszy raz w życiu, więc właściwie ten test jest po to, żebyś próbował rzeczy, które nie działają i żebyś definiował słabe miejsca, a tam się sala śmiała i ja się sam szczerze śmiałem w głos z wielu różnych elementów i mam wrażenie, że ty też masz taką ideę tworzenia trochę publicystycznego tego stand-upu.
No tak mam. No to też nie chcę, wiesz, wchodzić w rolę jakiegoś mentora czy kogoś, ale tak dzielę się moimi spostrzeżeniami na temat życia, świata i mechanizmów.
To prawda.
Które nimi
i
rządzą.
Też środowiska, w którym się obracasz.
No bo to najbliżej mi też, ale tak. No, to, bo to też nie jest tak, wiesz, bo najłatwiej jest jechać po celebrytach, tylko że mechanizmy, które działają w świecie celebryckim, które siłą rzeczy trochę tam znam, celebrycki, no tak.
No show biznes.
Show biznesowy, no to one są do przeniesienia wszędzie. To nie jest tak, że wiesz, że wśród lekarzy, dziennikarzy jest inaczej. Wszędzie jest tak samo, tylko po prostu pewnie jakbym był lekarzem i robił stand-up, to bym się opierał na środowisku lekarskim.
A nie masz obawy, bo to jest jednak środowisko mocno skoncentrowane na sobie, że komuś tam wbijesz szpilę za mocno, że ktoś się obraża.
Ale czy kogoś tam obrażam?
Nie.
Nie. No to już, wiesz, no wszystko jest jakby też w pewnej konwencji, ale też ja nie jestem jakoś mocno środowiskowy. Nie mam dużo przyjaciół w środowisku. Także wiesz, aktorzy nie wiedzą, czy jestem muzykiem, muzycy nie wiedzą, czy jestem aktorem i tak mnie wszyscy tak traktują trochę, wiesz, wobec tego dla mnie to jest idealny układ.
Że stoisz z boku.
Że stoisz z boku, tak.
A nie spotykałeś się z pretensjami, że komuś wchodzisz w ich teren, że zostań przy aktorstwie albo zostań przy piosence?
Wiesz co, w ogóle, znaczy do mnie prywatnie nikt tak nie mówi, jak ktoś tam mówi po boku. No to co?
Co
mnie to obchodzi? No, ja też wychodzę z takiego założenia, że życie jest za krótkie, że trzeba jakby sobie rozszerzać wobec tego. No, myślę, że bym żałował, gdybym nie próbował tych rzeczy, a też wiesz, tyle osób tak gada o wyjściu ze strefy komfortu i jakieś różne takie tiktokowe, wiesz, filozofie, a jak to próbujesz zrobić, to po co ci tyle? Co, wiesz, o co chodzi? Także ja mam, że trzeba robić to, co czego się boisz, a na co masz ochotę. Także ja mam taką zasadę, że im się bardziej boję, a stand-upu bardzo się bałem i bardzo się boję, także tym wydaje mi się, że bardziej warto.
A czego się boisz, że nie? Zbombisz, że będzie cisza?
Nie, wiesz co, bo mi już było, wiesz, mi było już wygodnie mi jest, wiesz o co chodzi, że już mam te swoje ścieżki, te swoje poletka, na których wszystko fajnie funkcjonuje.
Że jesteś dobry, czujesz się bezpiecznie.
Tak, i wiem, że już tam no, w najbliższym czasie przynajmniej nic bardzo złego się tam nie wydarzy i jakoś tak, no taki, a ja mam jakby taką potrzebę takich nowych rzeczy. Też to jest coś takiego, że nie wiem, no, jeżeli chodzi o, nie wiem, aktorstwo, to ono gdzieś tak, i że jest komediowo i grupowo, jest zespół i to jakby mnie tak te wszystkie moje potrzeby zapewnia, nie? Jakby chcę być, pokazać swoją romantyczną stronę, bo to nie jest tak, że człowiek jest tylko jeden, że jest tylko pajacem, czy jest tylko romantykiem. To mam muzykę, nie wiem, a stand-up miałbym powiedzieć, że jak coś we mnie wypełnia, no to jest jakiś rodzaj takiego gniewu, który mam w sobie, który nie wiem, co z nim zrobić, to To może gniew to jest złe słowo, ale tak. Tak
jakieś chyba niezgody na rzeczywistość, na to, jak świat
wygląda. Także myślę, że to jest najfajniejsza i najtaka szczersza forma, gdzie mogę to zrobić. Też tutaj to jest wyświechtane, ale rzeczywiście też tak jest, że teraz też ostatnio byłem jakby w tym świecie telewizji, w tym wszystkim i wiem, że pewnie estrada i stand-up jest ostatnią taką ostoją takiej trochę wolności słowa, używając wielkich słów, może zbyt wielkich nawet, ale takiego, że możesz rzeczywiście robić to, co chcesz i nie masz tych korporacyjnych wszystkich sytuacji, że ktoś ci mówi, co się sprawdzi, tylko że to jest bezpośrednio z ludźmi i póki co nie ma w tym ani żadnej telewizji, ani żadnych wielkich rzeczy, które zazwyczaj to psują i mam nadzieję, że polscy stand-uperzy, którzy mają ogromną siłę i to jest mainstream tak naprawdę, tak jak w muzyce hip-hop jest mainstreamem.
Tak, oni zapełniają stadiony.
Tak, w rozrywce moim zdaniem to stand-up jest mainstreamem, że oni jakby się tak, mają ogromną siłę nawet. Wydaje mi się, nie jestem w tym środowisku, nie chciałbym tutaj tak wychodzić, ale patrząc na to z boku, że wydaje mi się, że nie wiedzą nawet, jak wielką mają siłę i jak wiele mogą zrobić w szeroko rozumianym show biznesie, w branży i filmowej, i rozrywkowej. Myślę, że mają ogromną siłę.
Oni są bardzo poza tym światem, nie? Tak, zauważ, że o nich Pudelek nie pisze.
Totalnie,
brak zainteresowania.
Ale mają ogromną siłę i to wiem już i empirycznie, że mają ogromną siłę, dużo większą niż nawet niż telewizję, niż takie mainstreamowe rzeczy. Wobec tego gdyby to fajnie wykorzystać, to akurat to środowisko mogłoby tutaj sporo namieszać w showbiznesie.
Olbrzymie zasięgi mają, tak, ale to wykorzystać w jaki sposób? Żeby czynić dobro? Żeby, nie wiem, krzewić?
Nie, mi chodzi to o tyle, że możesz zrobić na przykład niezależne filmy komediowe, takie, które żadna telewizja nie da. Możesz robić programy rozrywkowe, nie na licencji swoje, które też będą, wiesz, mnóstwo jest jakby tych rzeczy, gdzie oni mają całe to zaplecze, których nie ma i telewizja mają know-how, których nie mają ludzie, którzy, wiesz, od 40 lat siedzą i wydaje mi się, że coś wiedzą, a to już dawno, wiesz, nie sprawdza. Wobec tego kibicuję i mam nadzieję, że tak, że to nie zostanie utopione w morzu alkoholu, ten potencjał.
Słuchaj, coraz więcej stand-uperów jest abstynentami.
Nie, żartuję, oczywiście żartuję. W ogóle już jest tak, że w ogóle w środowisku szeroko rozumianym aktorskim, muzycznym, to już rzeczywiście ludzie już
nie piją.
Nie piją.
Tak, coś modne się zrobiło. Ty sam nie pijesz zresztą.
No ale ja to nie piję już, ho-ho. Mm-hmm.
No. Zanim to było modne. A to co było takiego teraz w telewizji, co pokazało ci perspektywę, że gdzieś musisz się hamować, że jest jakaś cenzura albo autocenzura, że nie możesz się wyrażać?
Czy nie, wiesz, też... i byłem w jakimś programie tam i pracowałem jakby nad serialem i wiem, jak to działa, jakie to są korporacje, jaki to jest w ogóle rodzaj myślenia, trochę tak mówiąc, o produkcie, jakie jest traktowanie też ludzi i jak to się dzieje.
Pracowników, że bez szacunku, tak?
Nie, nawet nie to bez szacunku, tylko jaki to jest ścieżka komunikacji, jakie jest w ogóle myślenie o tym wszystkim i podejście do tego, nie? Ja chcę robić rozrywkę, ja chcę robić komercyjne rzeczy, ale ja to traktuję jako sztuka dla mnie, bo na tym się wychowałem i to jest dla mnie bardzo ważne. I w momencie, kiedy to jest tylko biznes, to się nigdy nie sprawdzi.
Nie sprzeda się po prostu. Tak, no bo nie ma w tym idei. To ludzie, myślę, czują po prostu, tak, że to jest zrobione dla pieniędzy.
Dokładnie. I wiesz, i podchodzenie szablonowo do wszystkiego tak samo, to się nie sprawdza. Nie chcę też tak, wiesz, tutaj mówić bardzo szczegółowo, ale...
Nie możesz.
Ale nie mogę. Ale naprawdę mam bardzo dużo, teraz o tym myślałem, robiłem sobie i notatki, i oglądałem różne programy i rozmawiałem z ludźmi i też z innych, że tak powiem, działów, które też się tym zajmowali. I wszyscy, którzy jakby coś wychodzą po swoje albo mają jakby, mamy jakby podobne spostrzeżenia i są podobne diagnozy, wobec tego być może albo bardzo dużo osób się myli, albo coś w tym jest. Ja na razie nie zakładam, że się mogę nie mylić, bo mogę się mylić i może, ale może coś jest w tych diagnozach słusznego.
Czyli, że to pierdyknie w końcu.
No, ale nie wydaje ci się też, tobie też, tu widzę, że przytakujesz, tak, że telewizja tak. W końcu to są już takie, jeżeli nic się nie zmieni i no to nie będzie...
Jest dużo źle wydatkowanych pieniędzy tam, tak. A wciąż bardzo duży potencjał finansowy w gruncie rzeczy,
to,
nie?
Tak, to też jest zdziwiające, nie? Bo,
no, ale, topniejący, ale jednak,
tak,
wciąż duży. No a co z, bo rzuciłeś taką zajawkę co do planów, gdzieś tam wizji programu typu Tonight Show, typu Fallon, Kimmel i że to jest coś, co gdzieś tam się odbywa za kulisowo.
Tak, wiesz co, bo my jesteśmy w trakcie robienia takiego projektu dużego, to jest w trakcie, to będzie się nazywało twojastara.pl. Na razie jest w trakcie i chcemy stworzyć... to pewnie trochę dłużej potrwa, bo oczywiście nie znaliśmy się na tym, jak czym więcej wchodzisz, tym więcej widzisz, ile to jest pracy. I twojastara.pl ma być takim miejscem, gdzie właśnie będzie niezależna rozrywka. Niezależna rozumiem przez taką, która po prostu odarta z tych wszystkich słupków, badań pań, panów, którzy wydaje się, że zjedli zęby na show biznesie. Po prostu taka trochę oddolna, gdzie każdy będzie miał miejsce. Nie mówię, że tam będzie patologia i ten, bo też nie jesteś... Nie jest też moja estetyka i chcemy, żeby to było takie miejsce, gdzie będą programy, gdzie właśnie będą, kto chce może swoje speciale na stand-upie i wtedy ludzie to będą kupowali i wtedy my tylko bierzemy za obsługę, a oni sobie to monetyzują, że takie miejsce internetowej rozrywki. Coś jak Kanał Zero, tylko dla rozrywki.
Okej, okay, czyli rzucasz Stanowskiemu wezwanie.
Nie, w ogóle nie rzucam Stanowskiemu, on to bardziej mnie zainspirował. Chodzi mi o to, że wiesz, że taki podałem przykład, że jakby Kanał Zero jest, wiesz, i sport, i publicystyka, tak. I jest bardzo poważny, szeroki. Jest taki bardzo szeroki, a my chcemy po prostu iść tylko w rozrywkę i tylko na przykład, nie wiem, że ty masz ochotę zrobić podcast, nie masz na to możliwości, nie wiesz, gdzie to zrobić, a jednak jakby połączyć te zasięgi, to dla wszystkich jest lepiej, a my jakby nie zdzieramy z ciebie i ty sobie tam wrzucasz ten podcast i tam na twojej starej.pl jest miejsce i dla ciebie. No i oczywiście będzie i sklep, i sprzedaż biletów, i sprzedaż płyt niezależnych muzyków, taką chcemy po prostu całą rozrywkę, czy niezależne rzeczy w jednym miejscu. Taka jest idea.
Okej. Okay. I masz jakieś daty, kiedy to wystartuje?
Wiesz co, no my naiwnie myśleliśmy, że będzie w marcu. Teraz już wiemy, że nie uda się w marcu, także na razie nie będę rzucał konkretnych dat, ale no jak już będziemy pewni, no to tak, bo to jest duże przedsięwzięcie i ludzkie, finansowe i wiesz.
Właśnie tak sobie myślę, że kurczę, w tym gąszczu kontentu w internecie i platform właściwie monopolizujących, jak YouTube, będzie trudno to finansować długoterminowo, nie? Masz na to plan?
Co? Nie. Znaczy nie, no ja nie liczę tak na to, nawet żeby tam jakoś super na tym zarabiać. Chodzi mi o to, że po prostu stworzysz coś takiego jak nie wiem, 100 niezależnych artystów tam się stworzy, to każdy będzie mógł robić swoje i wtedy to przejdzie do mainstreamu, nie? No.
Ideowo, fajnie. Ale ty w ogóle chyba masz takie podejście do sukcesu i do rzeczy, które robisz, że tak po prostu robisz to, co czujesz i chcesz i masz ochotę.
Znaczy, wydaje mi się, że to jest najlepsze podejście, nie? No bo jak nie masz tej pasji, to nie będziesz, wiesz, siedział w studiu, nagrywał piosenki po 16 godzin, bo ci nie będzie chciało, nie? Nie będziesz zarywał nocy i jak będziesz robił coś, co ci nie sprawia przyjemności i co nie jest dla ciebie frajdą, nie? Wobec tego w ogóle wychodzę, jakkolwiek to pretensjonalnie zabrzmi, że jakby w finanse i to, że zarabiasz na tym pieniądze, to jest skutek tego, że robisz coś z pasją, nie?
Efekt uboczny realizowania
tej pasji, nie? Ale nigdy nie myślałem, że zrobię coś tylko po to, żeby na tym zarobić.
Aha. A jakbyś miał zdiagnozować swój sukces i te sukcesy, które odnosisz, które różnie mogą być rozumiane, to jest coś, co ci się przydarza, czy jest konsekwencją jakichś takich codziennych czynności, które wykonujesz każdego dnia?
Oczywiście, bo to bardzo długo trwało. Ja myślę, że to jest konsekwencja pewnej konsekwencji. Że jesteś konsekwentny w tym, co robisz i że po prostu to robisz, nie poddajesz się jak ci nie wychodzi i że wierzysz w to. No i tak, no oczywiście były tam jakieś firmy, nawet robiliśmy jakieś badania, jak to wychodzi. To w ogóle mi do niczego nie jest potrzebne tam, że oglądają mnie tacy, a tacy ludzie z takich ośrodków, z takim, a takim wykształceniem, wiesz. To się przydaje, jak wiesz, jak mi chcą zaproponować reklamę, ale tak dla mnie to zupełnie o tym nie myślę, bo to mi tylko miesza w głowie.
Aha. Bo się zastanawiam, bo jak się na ciebie patrzy tak z zewnątrz, no to właściwie, kurczę, aktorsko jesteś bardzo dobrym aktorem z sukcesami, więc potrafisz w teatr, potrafisz w film, świetnie śpiewasz, jakby grasz na instrumentach, masz sukcesy muzyczne, teraz wchodzisz w stand-up, widziałem pierwszy występ moim zdaniem jest na bardzo wysokim poziomie, wyższym niż wielu stand-uperów od lat, którzy potrafią się z tego jakoś tam mniej lub bardziej utrzymywać. A z drugiej strony nagrywasz piosenkę i mówisz, że na szczyt się upada. Mhm. I że to porażki są tym, co cię doprowadziło na ten szczyt. Mhm. Więc gdzie są te porażki? Co to były za porażki?
Oczywiście, to pełno jest takich porażek. Każdy ma jakieś ambicje.
Ich nie widać, pewnie. Nie? Bo to jest, widać, jest górą bo to, lodową.
Bo to tak, wiesz, tak naprawdę, wiesz, za jednym sukcesem stoi 100 porażek, nie? I jakby to jest najważniejsze, żeby te porażki ci nie podcinały skrzydeł, nie? No to też jest tak, że wkładasz coś, na przykład, wiesz, u nas w branży, jeżeli coś robisz, jakiś projekt, no to, nie wiem, to jest jakieś tak mniej więcej 2-1,5 roku, tak, że się nad tym skupiasz, nie? No i wyobraź sobie, że to robisz i na ostatniej prostej już wszystko to poświęciłeś, ktoś się... I nie dochodzi do skutku. Jest przesunięte o 3 lata. Albo robisz to i kurde, no nie wyszło tak, jak chciałeś. I wiesz też, że zrobiłeś błędy, ale uczysz się na tym. Ja mam, wiesz, dopiero 40 lat. Także myślę, że wszystko przede mną. Ale myślę, że tak, że porażki są dużo ważniejsze niż sukces, bo częściej mamy z nimi do czynienia.
To co ci nie wyszło w życiu, Pawle? Co?
Nie, no to jest, wiesz, pełno takich małych jakichś, ale generalnie jestem zadowolony bardzo ze swojego życia. No to też wszystko zależy od perspektywy, nie wiem, od tego, jak patrzysz na życie, bo generalnie raczej wszystkim ludziom zdarzają się podobne rzeczy. Wszyscy mamy podobne życiorysy. No wiadomo, są jakieś tam ekstremy, ale ich się nigdy nie bierze pod uwagę, ale większość ludzi ma podobne przeżycia, doświadczenia i temu podobne. Ale każdy inaczej o nich opowiada, bo ma inne spojrzenie na to. Nie? Jak jesteś najeżony na świat, to wiesz, to wszyscy chcą cię oszukać i wszystko być, bo ktoś cię raz oszukał, to już... Ale jak jesteś jakiś tak nastawiony dobrze, no to ta sama sytuacja dla ciebie jest zupełnie czymś innym niż dla kogoś innego. No i tyle.
A to myślisz, że mamy wszyscy podobną ilość szczęścia czy okazji, które nas w życiu spotykają, tylko ta percepcja jest ważniejsza?
Myślę, że tak. No, że podobne mamy, wiesz, życiorysy, doświadczenia, smutki, zranienia, ale też radości. Wszyscy mamy podobne, nie? Aha. No to kwestia jest tego, jak na to patrzymy. No.
I ty jesteś optymistą? Urodzonym czy stworzonym?
Nie wiem. Ja nie jestem. Ja jestem realistą po prostu, a wydaje mi się, że realizm jest bardziej, wiesz, optymistyczny niż nie, no. Aha. Jeżeli chodzi o taką sferę, wiesz, bardzo życiową i zawodową, bo są rzeczy, na które nie mamy wpływu. No i tutaj, wiesz, to jest nieważne, czy jesteś pesymistą, czy optymistą, no ale po prostu albo się zdarzy, albo nie, no. Będzie wojna, to będzie wojna. No i co na to zrobisz? To jest twój optymizm. Możesz być optymistą, możesz być pesymistą, ale albo będzie, albo nie. No i tak to wygląda.
Powiedziałeś kiedyś tak w odniesieniu do słów Roberta Lewandowskiego, że niezależnie od tego, co robisz, to na pewnym poziomie o tym efekcie końcowym decydują już takie drobne detale, nie? Bardzo subtelne różnice między tobą a powiedzmy resztą. Jakie to są detale? Jakie to są różnice, szczegóły, do których ty na przykład przykładasz wagę?
No wiesz co, to jest, nie wiem, no powiedzmy, nie wiem, w aktorstwie jest bardzo dużo aktorów na podobnym poziomie, naprawdę. I potem to są takie szczegóły, nie wiem, czy o siebie dbasz, czy się wysypiasz, czy ćwiczysz. Czy nie ćwiczysz, wiesz, o co chodzi. W muzyce to samo, czy nie zawalisz koncertów, czy się spóźniasz, czy się nie spóźniasz, czy jesteś słowny. To są takie małe rzeczy, bo ten talent już na pewnym poziomie, no po prostu jak jesteś tam, gdzie jesteś, to wszyscy mamy podobne. Bardziej chodzi właśnie o to takie nastawienie i percepcję do ludzi i umiejętności takie interpersonalne, nie? Ja się tego uczę cały czas, ale to są takie szczegóły, które robią różnicę, nie? I tak uważam, no to tak właśnie jak pan Robert tutaj powiedział, że w piłce, no wszyscy są już na podobnym poziomie i wystarczy czasem bardzo mały ruch, żeby wyróżniać się na tle tych wszystkich uzdolnionych.
A czego się uczysz, że ci brakuje w tych interpersonalnych relacjach?
Nie, żartuję tego. Nie, ja czasami tak mam, że po prostu ja jestem tak wychowany w takiej też kulturze i takich miałem kolegów i tak do tej pory, że jakby mówimy sobie wprost pewne rzeczy i jakby nikt się nie obraża, ale tutaj zauważyłem, że jak już pracujesz z jakąś na przykład korporacją, gdzie są jakieś struktury i komuś coś powiesz, że ktoś coś źle zrobił, że to jest beznadziejne i po prostu czujesz się, że no nie. No i mówisz to trochę ostrzej, to już jest, wiesz, obraza majestatu. Ale z drugiej strony uważam, że tak powinno.
Tak trzeba, tak?
Tak trzeba, no.
Że jak masz dylemat powiedzieć komuś prawdę albo nie zranić jego uczuć, to wybierasz prawdę?
Ale to mówisz, jeżeli chodzi o pracę?
No, czy pracę, czy też w sumie w życiu
prywatnym? Nie, no, w życiu prywatnym to tak nie robię, bo w życiu prywatnym uważam, jak nie wiem, chyba powiedział święty Tomasz z Akwinu, że prawda bez miłości jest gorsza niż kłamstwo, bo ja mogę o tobie teraz powiedzieć taką prawdę, że cię zabije ta prawda po prostu. Mogę samą prawdę o tobie powiedzieć i cię zniszczyć. Ale jeżeli chodzi o sytuacje zawodowe i ktoś jest po prostu, wiesz, niekompetentny i przez niego jakby twoja praca czy ludzi, który ty zatrudniasz do pracy jest niweczona, no to musisz to powiedzieć. No i to, że on jakby utożsamia siebie i swoją osobę ze swoją pracą, to już nie jest twój problem. No. Mm-hmm.
No, a nie jest trochę tak, że ty masz po prostu pozycję, w której możesz sobie na to pozwolić, nie? Bo tak sobie próbuję to jakoś zreferować do ludzi, którzy powiedzmy nas słuchają i też by chcieli coś takiego zrobić w swoim środowisku pracy, ale pewnych rzeczy nie mogą
powiedzieć. Ja to niestety robiłem, to moja agentka Natalia się śmieje, że ona kiedyś o tym opowie. Ja to niestety robiłem, jak byłem nikim i bardzo długo nic nie robiłem. Ale po prostu tak miałem tak, wiesz, naturalnie. Ale rzeczywiście od początku tak miałem, no, że po prostu mówiłem.
Czyli były konsekwencje tego, że na przykład nie pracowałeś w zawodzie, tak?
Były konsekwencje, tak. Że czasami to jest odbierane, że niby, że cham, że coś. Mhm. Ale ja tego tak nie odbieram, no bo też, no... Oczywiście też już z wiekiem tak, wiesz, bardziej stopuję też coś sobie, bardziej dobieram tak ludzi, bo mam już tych zaufanych. No ale są takie sytuacje, że ktoś naprawdę tak zawala, a ty włożyłeś to, nie wiem, 2-3 lata pracy, zatrudniłeś ludzi, gdzie w ogóle nie musiałeś tego robić i oni też pracują, bo ich do pasji, jak ktoś na przykład... No nie, bo my pracujemy do 14, a to nie wiadomo, bo to... Albo wiesz, teraz też jest ważne bardzo szybkie działanie, nie? To jest jakby najważniejsze. Nawet ważniejsze jest czas podejmowania decyzji, szybkość niż jaką decyzję podjąłeś, nie? I jak jest coś bardzo kluczowe, że musi być teraz, bo albo teraz to zrobimy, albo tego nie wyjdzie, a to musi przejść przez coś, czekasz na odpowiedź miesiąc. I teraz to już możesz tą odpowiedź sobie, wiesz, to są takie rzeczy, które mnie jakby...
Frustrują chyba też, nie? No. I to ciężko w ogóle z tym walczyć, mam wrażenie. Mm. Opowiadałeś też coś takiego, jak gdzieś tam ten twój związek, to w ogóle też jeden z twoich znajomych powiedział mi, że wy z Zuzą jesteście taką parą, kurczę, idealnie dobraną, które się nie zdarzają w showbiznesie. I ty też bardzo ładnie się wypowiadasz o tym, jak ten związek na ciebie wpłynął, jak on cię zmienił, że stałeś się mniej taki radykalizujący, taki ostateczny i się zastanawiam, jaki właśnie byłeś wtedy? W sensie bardziej agresywny w swoich poczynaniach, czy w komunikacji?
Nie, bo i w komunikacji, i w takich osądach, wiesz, taki byłem bardzo radykalny, że coś było albo beznadziejne, tak? Żenujące, albo genialne, wiesz. I też nie rozumiałem, że po prostu są inne też właśnie punkty widzenia, inne konwencje, coś, co mi się nie podoba, nie znaczy, że jest słabe, po prostu mi się nie podoba, bo mam inne doświadczenie, nie? Bo to też jest super w sztuce i to też jest fajne w stand-upie, mi się to bardzo podoba, bo może muzyka najmniej, bo muzyka jest najbardziej taka obiektywna moim zdaniem, ale wiesz, jak już masz film czy stand-up, to tak naprawdę, nie wiem, 30% tego, co ty robisz, to jest od ciebie, a to 70% to już działa doświadczenie tych ludzi i to, co oni sobie wyobrażają, co za tym idzie.
Widzów,
nie?
Tak, Tomasz Raczek teraz powiedział w Kanale Zero właśnie coś takiego, tak? Nie? No, właśnie to, dokładnie to samo, że to, co ty robisz jako twórca, to jest jakby jedna część, a druga to są doświadczenia indywidualne odbiorcy.
Dokładnie, no i nie możesz oceniać tych doświadczeń indywidualnych, bo po prostu jak ja, nie wiem, na przykładowo zażartuję i to się komuś nie spodoba albo kogoś obrazi, no to są jego doświadczenia, nie? No to okej, to rozumiem, to nie będę mówił, że jest... Oczywiście on też powinien mieć tę świadomość, że nie każdy musi mieć taki odbiór tego, no. I tak.
I jak to się dzieje, że taki właśnie zawadiacki radomianin z tym gestem radomskim nagle poznaje w sobie tę łagodność i...
Nie, no ja też zawsze byłem łagodny, nie? Ale też ten Radom, no został we mnie. Ja to tak mówię w skrót o tym Radomie, bo to chodzi mi bardziej o pewien taki rodzaj buntu i taki, takiego negowania wszystkiego, które czasem jest dobre, czasem nie jest dobre, ale zostawia w tobie taki element takiego, wiesz, rebela, który jest jakby potrzebny, ale fajnie być i chciałbym być takim łagodnym buntownikiem i nad tym pracuję, żeby być takim, wiesz, łagodnym buntownikiem.
To jest w ogóle fajny wątek, ten Radom, bo często do niego wracasz. Mm-hmm. Są ludzie, którzy próbowali cię z tego powodu obśmiewać, a uważam, że to jest ekstra, że ty gdzieś masz taką swoją małą ojczyznę, do której masz olbrzymi sentyment. Bardzo mnie rozbawiło, jak rozmawialiście o waszej muzie i że w Radomiu wszystko musi, że to jest takie radomskie, że musi potrwać, że nie można po prostu zrobić, tylko musi się uleżeć w tym Radomiu. Tak się zastanawiam, czy to jest jak z tym lotniskiem w Radomiu, że ono też musi się uleżeć, dokładnie, żeby coś latało.
My mieliśmy takie powiedzenie, spokojnie, to się wszystko musi uleżeć. To nie, co nagle, to po diable. I tak, ale nie, jeżeli chodzi o ten Radom, to już to mówiłem, bo jakby być może rzeczywiście stosowałem za duże skróty myślowe, ale chodzi mi o to, że nie wiem, czy to jest kwestia Radomia, czy to jest kwestia czasów, w których jesteś młodszy ode mnie. Pewnie,
jestem 9-1.
No ty jesteś młodszy. Ale wiesz, w tych latach 90. w Radomiu jakby nie było jeszcze tych baniek. Takich jak teraz sam, nie? Że masz tutaj prywatne szkoły, tutaj takie osiedle, tutaj dzieci z takiego środowiska. A my tam wszyscy byliśmy razem. Wobec tego miałem bardzo bogatych, bardzo biednych kolegów. Wszyscy byli razem. Wobec tego też miałeś szansę poznać ludzi z różnych środowisk i jakby uwrażliwić się, nauczyć się empatii, też nauczyć się, co jest ważne, co jest nieważniejsze, co jest najważniejsze, że to nie jest tak, że wiesz, bo też jest takie coś, co teraz też myślę, bo w drugą stronę zazwyczaj się mówi, że wiesz, że jesteś biedny, to jesteś na pewno dobry, tylko ktoś cię skrzywdził, a jak jesteś bogaty, to na pewno jesteś zły. No ja, ty pewnie też tak jest, ale ja też miałem doświadczenia, że no ci biedni byli chujkami, a ci bogaci byli w porządku, także wiesz, to z różnych stron i na odwrót, wobec tego, że po prostu patrzysz na tego człowieka jak na człowieka i uczysz się
szerszą perspektywę,
nie? Bo teraz zastanawiam się na przykład, jak moje córki, no one jednak żyją w jakimś takiej bańce i chyba nie ma możliwości teraz wychowując dzieci w Warszawie, czy gdziekolwiek, wiesz, z tych baniek.
Właśnie wejść. Chciałem cię o to też zapytać, nie? Czy masz obawy, że stworzysz trochę takie bananowe dzieciaki, które, wiesz, właściwie wszystko dookoła mają i jeszcze mają sławnego ojca i sławną mamę i rodzinę aktorską, że nie znają tego prawdziwego świata, tego Radomia właśnie, nie?
Wiesz, no ale to też no, nie mają szansy poznać, nie? No bo to już jest taka, czy stworzę bananowe, no to mam nadzieję, że nie, no. Dużo gadamy, myślę, że są uwrażliwione i też kumają dużo rzeczy. No i mam nadzieję, że nie. Mhm.
Na tym stand-upie fajną rzecz taką, kurczę, jako dygresję właściwie pomiędzy częściami tego występu powiedziałeś piękną rzecz, że w ogóle najważniejszą takim dziełem życiowym jest właśnie to bycie ojcem, tą rolą. To jest taką największą dla ciebie. Mhm. I chciałem poznać twoją perspektywę, bo dla mnie też.
Mhm. Ty masz dziecko?
Mam córkę rok starszą od twojej młodszej, czyli 17 rocznik, tak. No. I ja też widzę, jak to bardzo wpływa tak wielopoziomowo na postrzeganie rzeczywistości, na twoje życie, na podejmowanie decyzji. I...
To też, też ta łagodność jest przez to, że masz dzieci, że widzisz też, jakie mają problemy już ze starszym, wiesz, jak ona ma czasami zupełnie inne spojrzenie na świat niż moje, co też jest fajne, wiesz, bo to nie ma możliwości, żebyśmy mieli takie samo. Ale no, samo bycie ojcem, nie? No, to nauczyło mnie tego, co już mówiłem, też tego ojcostwa, czym dla mnie jest ojcostwo, czy macierzyństwo, że to jest pewien rodzaj miłości, takiej bezinteresownej, której naprawdę nie chce nic w zamian. I też uważam, że możesz doświadczyć takiej miłości, nie mając dzieci, co jest dużo trudniejsze, ale posiadanie dziecka to bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Wobec czego ja traktuję ojcostwo jako pewien rodzaj miłości, który był mi dany i który potrafię tak kochać bezinteresownie, bo nikogo innego tak nie kochasz bezinteresownie, jak dziecka. Nie?
Pytam dlatego, że coraz częściej się spotykam z takim podejściem na zasadzie, że a ja nie chcę mieć dzieci, bo to odpowiedzialność, bo życie się zmienia, bo będzie mniej zabawy, mniej przestrzeni na spełnianie swoich marzeń. I to też jest spoko podejście, nie? Tylko właśnie jestem ciekaw twojej perspektywy, jako człowieka, który w sumie dużo zrobił w tym życiu, dużo osiągnął i te dzieci też ci nie przeszkadzają w
osiąganiu. Nie, ja myślę, że bez dzieci bym tego nie osiągnął. Nie wiem dlaczego, ale tak czuję, że po prostu to ci zmienia też percepcję i pewne rzeczy, które bardzo przeżywałeś i teraz zupełnie masz wywalone na to, wiesz, i to jest zupełnie, zupełnie nieważne. Ale tak wiesz, no, z tymi ludźmi, co tak mówią, ja oczywiście jestem trochę starszy od ciebie, to wiesz, no, też mam bardzo dużo osób wokół, które tak mówiły i tak po 40 trochę się żałuję tego, nie?
Tak, bo, też tak mi się wydaje, nie? Że jak przejdziesz...
Ale nie to, żeby nie było, jak ktoś się chce mieć dzieci, mam wyjebane. Ja nikomu nie każę mieć dzieci, tak. Żeby teraz nie było, że... Ale wiesz, no... Empirycznie też wiem, że to potem jest duży, wiesz...
Ale że spotkałeś się z takimi sytuacjami, że pojawia jakiś rozpacz, żal, tak? Z tego, że przespałem łam moment?
Tak, spotkałem się.
Okej.
Okay. Kilkukrotnie.
No i już co, nie ma właściwie odwrotu.
Wtedy wiesz, mężczyźni mają łatwiej.
No, tak.
No. Tak. Znaczy, dużo też jest, tutaj muszę powiedzieć i stanąć w obronie kobiet, że dużo to jest wina też mężczyzn, że są zjebami często nieodpowiedzialnymi, tylko sobie jarają blanty i ten. I też nie wiem, czy będąc kobietą chciałbym mieć dziecko z takim facetem, wobec tego, jeżeli nie będzie silnych facetów odpowiedzialnych, którzy biorą odpowiedzialność za siebie, tylko tacy, wiesz, pseudomacho zjarani blantami i jacy są zajebiści i mamy ten, no to tak będzie. Także ja tutaj za tą sytuację obwiniam taki kryzys męskości rozumiany jako odpowiedzialność, a nie jako jakiś wiesz, patriarchalne maczowanie.
To jest też fajny i ważny temat, który poruszasz w stand-upie. Z czego według ciebie, z twojej perspektywy wynika ten kryzys męskości? Bo on ewidentnie jest.
Nie mam pojęcia. Myślę, że to jest takie, wiesz... no wiem, czym on jest, ale z czego wynika? Nie wiem, może z takiej wygody, może z tego, że też tak nam świat wmawia, że po prostu najważniejsze jest bycie szczęśliwym i jakby, że nie wiem, ja to teraz mi się skojarzyło tak na szybko, mówię, że po We śnie pytaj miałem przywalone, bo tam się przypieprzali do paru wersów, między innymi do wersu Nie chcę wolności, chcę miłości i w ogóle wszyscy, że wiesz, dla wszystkich ta wolność jest jakby taka ważna i że tak nie chcą nic poświęcić, nie chcą jakiegoś cierpienia, boją się mieć, że fajnie im się po prostu żyje. Tylko, że ja uważam z perspektywy moich lat i doświadczeń, że jeżeli nie jesteś w stanie oddać z własnej wolności, części swojej wolności, nie wiem, złożyć na ołtarzu miłości czy jakiegoś poświęcenia dla drugiego człowieka, bo czasami trzeba, jak chcesz być z drugim człowiekiem, czasami musisz coś poświęcić, to ta wolność jest nic nieważna, bo jeżeli nie możesz tego oddać, to nigdy nie było twoje. Paulo Coelho, dziękuję bardzo.
To ładne, bo no. to trochę jest tak z jak coś nie jest trudno dostępne, to nie jest wartościowe, no. Nie? Więc jeśli nie musisz zapracować na tę wolność, no. To właściwie czym ona jest dla ciebie, no. Nie?
Czyli to... No wiesz, no wolność bez pewnych ram nie jest wolnością.
To trochę jak z granicami, o których też mówiłeś przy okazji wychowywania dzieci, nie? Jak one są ważne w ogóle dla kształtowania postaw tego dziecka i dojrzewania.
No, tak. No to już, to nie jest, to ja tylko powtarzałem to, co w psychologu...
A co ty, czego się terapeuta nauczył?
Nie, to są jakieś takie badania, wiesz, byłem w jakiejś takiej fundacji jakby z tym, że dzieciaki teraz mają tak dużo no problemów i z depresją i są samobójstwa wśród młodzieży, to jest ogromny problem, dużo samookaleczeni i jednym z problemów jest właśnie to, że jakby te tak źle rozumiane, nie wiem, bezstresowe wychowanie, czyli nie stawianie dzieciakom granic jest niczym innym jak zrzucanie na nich odpowiedzialności. A to jednak dlatego jesteś rodzicem, że ty musisz wziąć odpowiedzialność za to dziecko, nie możesz od tego uciekać. I nagle, jeżeli zrzucamy na dzieciaki, wiesz, taką dużą odpowiedzialność, której sami nie jesteśmy w stanie czasem udźwignąć, i nagle masz taki... No wiesz, a teraz dzieciaki też mają przywalone, bo my nie mieliśmy tylu informacji, wiesz. Myślę, że jak my się wychowaliśmy, nie wiedziałbyś codziennie, że jakaś rakieta leci, co się dzieje na tej... Wiedziałbyś, że jest jakaś wojna, ale nie nawalałoby ci to cały czas, wiesz, o co chodzi. Albo nie wiedziałbyś, że w Brazylii jest trzęsienie ziemi, ileś tam osób. A teraz dzieciaki mają tak dużo informacji, których no, mają ciężej, moim zdaniem. No, trzeba tak bardzo tę pewną odpowiedzialność z nich ściągnąć.
Rzeczywiście jest tak, że wydaje nam się świat...
Tak, bo nam się wydaje, że my im dajemy samodzielność, że my się nie wtrącamy, ale tak naprawdę to my zrzucamy na nich odpowiedzialność. Mhm. Także, no.
Że ja miałem taką szokującą sytuację, gdzieś tam nagrywając sądy uliczne na przykład, no. Nie? Że podchodzę do matki z dzieckiem, pytam ją o zdanie, a ona mówi: Michaś, a ty co uważasz? A tu masz, wiesz, siedmiolatka, który w ogóle nie ma pojęcia, o co chodzi, nie? No. Ja ją pytam, co pani lubi? Michaś, a ty co lubisz? No. Jakby upraszczając, nie? Że jakby trochę się zasłaniasz.
Ale poczekaj, bo jeszcze parę lat i może będzie głosował.
Więc myślę, że tu masz dużo racji i to jest też ważne, żeby mówić o tym, że, bo jest taki mit tego bezstresowego wychowania, że później rozwydrzone dzieciaki z tego wychodzą i że to jest źródłem wszystkich problemów wychowawczych.
Ale rozwydrzone to jeszcze jest pół biedy, bo rozwydrzone może być, bo ma taki charakter. To chodzi o to, że potem wychodzą dzieciaki z depresją, to rozwydrzone... To raczej wszyscy wyrastają z rozwydrzenia, nie?
Tak.
To już potem koledzy cię naprostują, nie?
Znaczy, bardziej chyba chodzi o to, że bezstresowy nie oznacza...
nie stawiania granic.
Tak, i absolutnej wolności, ale tak. Chodzi o to, żeby na przykład dziecka nie bić po prostu. Nie,
no
nie?
Tak,
no
mówimy, krzyczeć, że nie? Tak, że jakby to się przesunęło, wiadomo, że nie można krzyczeć, bić na dziecko. Tak, chodzi o pewne narzędzia, które wykorzystujemy do wychowania, a nie o to, żeby ich, wiesz, nie było.
A z czym wychodzisz do ludzi swoim stand-upem? Bo tam masz wiele takich wątków. Mam wrażenie, że w ogóle jest taka teoria tego, jakie na przykład systemy polityczne najlepiej funkcjonują, albo jakie kraje najlepiej się rozwijają. I to jest takie zdroworozsądkowe centrum. I ja mam wrażenie, patrząc na twój stand-up i to, co ty tam mówisz, to jesteś trochę takim gościem, który stara się jakoś wypośrodkować, że ani skrajna lewica, ani skrajna prawica nie ma racji i że wszystkie rzeczy trzeba postrzegać jakoś tak przez siebie trochę filtrować. Tam miałeś taki fajny fragment o jakiejś znanej postaci, która mówi o Holokauście zwierząt i to nawiązując do jedzących mięso, nie? Że to jest jakby bardzo skrajne użycie mocnego środka wyrazu.
Tak. Czy wiesz, no, ja mam też takie poglądy bardzo centrolewicowo-prawicowe. W niektórych sytuacjach jestem bardzo lewicowy, w niektórych bardzo prawicowy, w niektórych jestem centrum i wydaje mi się, że nic nie jest takie czarno-białe i tak spolaryzowane, jak nam się teraz wmawia, nie? No teraz żyjemy w jakiejś, nie wiem, wojnie plemiennej, która jest dla mnie żenujące, to co się od tutaj już tak naprawdę od kiedy żyję dzieje, nie? Bo to i mam nadzieję, że to młode pokolenie, które wchodzi, na które te stare dziady, takie jak my, trochę psioczą, że oni nie będą już, wiesz, skażeni tymi wszystkimi podziałami, których już dawno wszyscy mają w dupie i po prostu, że można się nie zgadzać, ale jakieś taki kor, żeby ustalić, co jest ważne. Oczywiście można się spierać, ale nie tak, że wiesz, że masz dwie partie i one się teraz będą biły do końca świata. Raz jedni będą wygrywali, brali telewizję, raz drudzy. Wiecie, w koło macie to samo. Bo to jest obojętne dla mnie tak naprawdę. No, ważne jest, nawet dla mnie na tym etapie jest ważniejsze, żeby zmienić mentalność, jakby tym, czym jest Polska, czym jest wspólny kraj, niż to, żeby poszczególne osoby, jakby ta mentalność się musi zmienić, bo czy masz, wiesz, po prostu, czy masz takich samych ludzi, a czy mówią, że Radio Maryja jest super, czy że trzeba wszystkich Radio Maryjów, nie wiem, dać do powybijać, to dla mnie to jest dokładnie to samo, jakby poziom absurdu, poziom radykalizmu i poziom zdebilowacenia jest taki sam.
Myślę, że to jest możliwe, bo nie jest trochę tak, że jednak mentalność to coś, co przejmujesz mocno od rodziców i od środowiska, w którym jesteś.
Znaczy, ja nie wiem, no wiesz co, ja tutaj robię dużo rzeczy, ale na tym się zupełnie nie znam. Bo są moje kuchenne filozofie, i, ale też jak spojrzysz na cały świat, już też jak się oderwiesz od tego naszego poletka, to wszędzie jest, tak. wiesz, no wszędzie jest źle.
Radykalizacja
jest ten, no w Stanach to, co się dzieje, to też jest, teraz właśnie rozmawiałem chyba przedwczoraj z kumplem, który tam jest dziennikarzem w Stanach, no mówi, że tam jest naprawdę, no społecznie jest bardzo, bardzo ciężko. Nie? Nawet sam fakt, on mi podał taki przykład, że jest jakiś taki raper niezależny, biały, i Ben Shapiro, taki bardzo prawicowy, oni wydali numer taki rapowy, on jest numer jeden na Billboardzie, znaczy pokazuje, co tam się dzieje, nie? Czy masz Hiszpanię, czy nasz skrzypiak mieszka we Włoszech, jest wszędzie, jakby my patrzymy tylko przez pryzmat Polski, ale cała ta, że tak powiem, atmosfera jest chyba ogólnoświatowa, tak mi się wydaje.
Tak, tak, to prawda.
Jest taka bardzo mocna polaryzacja. Może to media, nie wiem.
Wydaje mi się, że social media i algorytm, feed, który ci podaje to, tak, to w co też wierzysz jest, no. i co lubisz, nie? Więc właściwie trochę utwierdzasz się cały czas w swoich poglądach. No. Nie masz, wiesz, trochę mniej gadamy z sąsiadami na przykład, nie? Albo obracamy się w środowisku, które lubimy i które ma takie same poglądy jak my, więc nagle jak jesteś płaskoziemcą, to masz 100 osób, które też w to wierzą i nagle stwierdzacie...
A rzeczywiście, ktoś mi mówił o takim programie, dokumencie właśnie o tych algorytmach, że one bardzo polaryzują społeczeństwo. Znaczy, to jest według mnie no straszne, bo nie jest czarno-białe. Tak. Znaczy, pewne rzeczy są czarno-białe. No, nie zabijaj, jest czarno-białe, nie wiem, no, wiesz, takie jakby podstawowe, nie kradnij. Ale no, kurde, ale pewne rzeczy są, wiesz... No trzeba...
Znaczy, no nie konfrontujemy się z inną stroną.
Z inną stroną, no, no.
Bo łatwo jest być w swojej bańce, bo znajdziesz w internecie ludzi do wszystkiego. Nie?
Też jest to dużo wygodniejsze, nie?
Tak, no zdecydowanie. No. Bo jakby dla ciebie mentalnie, ale myślę, że jest mało komfortowe długoterminowo. Ale idziesz z jakąś ideą do stand-upu, no bo widać, że ten publicystyczny stand-up jest dla ciebie ważny. I że sporo tego jest też w twoim przekazie. I masz jakąś taką ideę nadrzędną, że chciałbyś jakiś efekt na publiczności wywrzeć, czy robisz to, bo chciałeś
spróbować?
Tak
wiesz, nigdy nie myślałem, że jestem ciekawy, jaki to wywrze efekt. Wydaje mi się, że po prostu też takie miałem założenie, że mówię o tym, o czym wszyscy myślą, tylko mówię to głośno. I tak jest. Naprawdę to było jakby takim moim, wiesz, głównym zamierzeniem, żeby powiedzieć to, co wszyscy myślą, co jest takim właśnie korem tych wspólnych rzeczy, ale nikt jakoś, nie wiem, tego głośno nie mówi, bo albo jedna, albo druga strona go zaatakuje, ale znakomita większość moim zdaniem tak uważa.
Ładnie się tam rozprawiasz z poprawnością polityczną w paru miejscach i w paru poziomach. Zastanawiam się, co cię napędza, bo jak się spogląda na ciebie, to ty się właściwie rzucasz na wszystko. Teraz chcesz reżyserować jeszcze dodatkowo i to za własne pieniądze. Więc wiesz, właściwie nie ma dla ciebie limitów twórczości i dziedzin, w której nie chcesz się... wiesz, spróbować i sprawdzić.
Oczywiście, no to też tak może wygląda z boku, ale to wszystko jest bardzo...
Podobne,
podobne, nie? No to ja nie robię tak, że nagle, nie wiem, nie piszę książki na przykład, bo tutaj jeszcze trzeba coś...
Jeszcze!
To sobie zostawię na emeryturę. Napiszę wszystko, wiesz. Coming outy niedokonane w polskim
przebudzie. Zresztą powiedziałeś o tym stand-upie, że to zrobisz. To, że,
ale nie, ale... ale że to jest, wszystko jest bardzo podobne i to trwa już naprawdę. To nie jest tak, że to trwa i jakiś czas, tylko to trwa już 20 lat, jakby to jest wszystko przygotowywane i pomyślane. No, ale to tak jak mówię, no, że trzeba sobie to wszystko rozszerzać. No ja też takich się też wobec takich, wokół takich ludzi, nie wiem, obracam też, nie wiem, Wojtek Solarz, mój przyjaciel, który też i miał one man show i reżyserował piękne filmy Okna Okna i jest aktorem. Zuza teraz, moja żona, reżyseruje film i też pisze, my też napisaliśmy serial, ja napisałem jeszcze film wcześniej. Wobec tego staram się to jakoś tak robić, co nie jest w ogóle na zachodzie, w Stanach, to jest norma. No wiesz, nie wiem, Kevin Hart jest stand-uperem, pisze, produkuje filmy. John Mayer robi koncerty, a teraz jedzie w trasę stand-upową z Dave'em Chappelle'em. Także wiesz, no to jest jakby zupełnie też normalne, tylko
Tak, u nas jest takie przyporządkowanie do jednej dziedziny.
Nie? Przyporządkowanie, no. A wiesz, a to jest to trochę o czym mówiłem, że stand-uperzy mają taką siłę, że gdyby na przykład, może jeszcze nie mają know-how, ale to jest kwestia przy ich talencie kilku, wiesz, nie wiem, kursów i nie wiem, jest przynajmniej kilku, których ja, wydaje mi się, że jakby weszli w film, to by naprawdę sobie świetnie poradzili, nie? I wydaje mi się, że też wtedy to jest taka naturalna droga, która na przykład jest w Stanach, że od stand-upu do komedii, potem z komedii, wiesz, do dramatu, jak wiesz, jak robi Williams na przykład, czy Jim Carrey, nie?
Tak.
Wobec tego ja tutaj zachęcam do takiego poszerzania i wiesz, no są muzycy, nie wiem, no Agnieszka Chylińska pisze książki, Organek napisał książkę, wiesz, i to wszystko jest dla mnie spoko i to jest fajne, bo to jest jednak ta wrażliwość, niech się rozszerza, dlatego jeszcze raz tak, no. Tak,
inny środek wyrazu po prostu. Fajną rzecz powiedziałeś o filmach, o tym, jakie one miały wpływ na ciebie i że skoro już gadamy o książkach, to każdy rozdział nazwałbyś tytułem innego filmu.
No.
I masz, znaczy wymieniłeś te filmy, ale jest jakiś taki film albo kilka filmów, które tak bardzo, nie wiem, zmieniły twoje postrzeganie rzeczywistości albo sprawiły jakoś taką, były takim kamieniem milowym dla ciebie?
Oczywiście, no przede wszystkim film, który na mnie... To jest 95 rok, czyli ja miałem wtedy 11 lat.
Braveheart, tak?
To był Braveheart. Jak ja sobie myślę, że moja córka teraz... Jeszcze nie puściłem Braveheart, nie? A ja ze szkoły chodziłem do... I nikt, wszyscy mnie wpuszczali, wiesz, wywalone. Czyli to rzeczywiście był Braveheart. Tam mi się wszystko podobało. Zdjęcia, muzyka. No muzykę do tej pory. To jak jadę w busie i chcę się ten, to puszczam sobie, wiesz... muzykę z Braveheart. To jest rzeczywiście taki film. A potem tych filmów było...
A tam wymieniałeś, że Forrest Gump, Gladiator.
No takie, wiesz, takie filmy epickie, których już teraz nie ma, nie? Teraz już trochę się tak nie robi.
Napoleon miał być epickie.
No tak, to nie widziałem. Ale Oppenheimer mi się podobał. No. Ale Barbie nie widziałem jeszcze, muszę zobaczyć.
Też nie, ale trochę się obawiam. W sensie podobno bardzo dobry, ale...
Tak, ale też przed skorami chcę nadrobić wszystko. No, ale wiesz, jest i Mała Miss, bo uwielbiam też takie kameralne filmy. No i rzeczywiście każdy z tych filmów był w jakimś etapie bardzo inspirujący dla mnie.
I co brałeś sobie z tych epickich historii? Że tak się sam czułeś jak taki bohater, co się zmaga z rzeczywistością i z przeciwnościami?
Nie, mi się podobało. Po prostu zawsze lubiłem, jak ktoś mi opowiada historię jakąś. No i wiesz, no i to jest o tym, właśnie o poświęceniu dla wolności, że i jakoś mnie to bardzo wzruszało, takie patetyczne rzeczy i jakby budowały moją wrażliwość, może tak, bo na tym, tak sobie teraz nawet ostatnio pomyślałem w kontekście dzieci, nie wiem, czy też tak masz, że jak sobie myślę o swoim życiu, to moja cała wrażliwość się jednak budowała jak, no nie wiem, podstawówka do liceum, może trochę na studiach, a potem już czerpię z tego, co mam. Wobec tego teraz tak mi zależy, żeby tak dużo, wiesz, no...
Ja bym powiedział, że nawet z dużą częścią tego się rodzisz i gdzieś to później życie to albo kształtuje, albo uwydatnia, albo tłamsza i przygasza i ukrywa głębiej. Nie?
No.
Stąd właśnie później maski, nie wiem, śmieszka na przykład. Czy...
Na przykład jest... O, też mogę powiedzieć, że dużo się też uczyłem takich technicznych rzeczy, że na przykład na początku oglądałem serial Przyjaciele, tak czysto rozrywkowo, ale potem jak, że tak powiem, już studiowałem i widziałem, jak oni tam pracują na rytmach, na tym wszystkim, no to jest jakby techniczne mistrzostwo świata. To jest tak, że to przez to, że tyle tego oglądałeś, no to chcąc nie chcąc gdzieś to jest w tobie zostało, nie?
No. To widać bardzo w twoim stand-upie, właśnie grę na rytmach. To, że ty ładnie wyczekujesz momenty, jest pyk, 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 pyk. Nie? Że to jest trochę jak taka gra i to jest ładnie... No, umiejętności aktorskie i to doświadczenie tam wyraźnie widać na scenie. To jest coś, co... Taki warsztat, który niektórym stand-uperom moim zdaniem brakuje, że są świetni w pisaniu żartów i tak dalej, ale nie ma tego wyczekania, tego takiego aktorskiego sznytu i u ciebie to świetnie widać. Właśnie taką grę na rytmach. Ale nawiązałeś do uczelni i też wspominasz ten okres jako taki najlepszy w swoim życiu.
No
i...
tak, to jeżeli chodzi o taką edukację, no to studia najwspanialszy okres. No.
Okej, okay. Co tam się działo? Bo wiem, że byłeś rokiem pani Bożeny Słuchockiej.
Tak.
I co to był za rok?
Nie, no myśmy super rok. Ja bardzo wspominam dobrze. Byliśmy bardzo zgrani i naprawdę dużo, bardzo było takich osobowości, od których dużo wziąłem i do tej pory. Tak myślę, że cokolwiek nie robię, to jest duża część ich we mnie i pokradłem parę tych takich ich rzeczy, wrażliwości i naprawdę super czas. I mamy, to wiadomo, Zuza była ze mną na roku, Agata Wątróbska, był Mateusz Lewandowski, który jest w klubie komediowym, pisze teksty, był Karol Pocheć, teraz jest, wiesz, w Narodowym, Grzesiek Woś, świetny aktor też w klubie komediowym. I jakby wszyscy się napędzaliśmy i bardzo byliśmy, wydaje mi się, tacy twórczy. Też pisaliśmy swoje rzeczy i potem jakby razem część osób poszła od razu do Kabaret na Koniec Świata, zaczęliśmy robić i to było naprawdę super rzecz. Także ja jestem im bardzo wdzięczny.
No dobra, ale szkoła aktorska to jest trochę work hard, play hard. I znasz na pewno tę historię obecnego rektora Wojciecha Malejkata, jak oni taką trójkę z Piotrem Polkiem i ze Zbyszkiem Zamachowskim tworzyli.
To ja w ogóle się nie załapałem jeszcze na...
Że, tak, wiem, że on nie był rektorem, ale oni jak byli studentami, to mieli, wiesz, różne przygody i imprezy i zabawy i tak dalej. Czy ty miałeś też taką paczkę, że...
Nie, no to my właśnie byliśmy taką paczką, myślę, że taki w dużej mierze cała grupa. No. Żeśmy tam mocno się trzymali i też nawet teraz na koncercie Monika Węgiel ze mną zaśpiewała w Stodole, to w ogóle jest super, bo jak zaraz po studiach nie miałem pracy i waletowałem u Moniki Węgiel i u Jaśki Grygi i nic nie robiliśmy, nie mieliśmy pieniędzy, jaraliśmy tylko fajki i piliśmy kawę i wtedy zacząłem koncertować też po klubach i Monika była, mnie nagłaśniała, ja z całą gitarką po jakichś patologicznych takich barach chodziliśmy. To były super czasy. Także rzeczywiście było tam rozrywkowo. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły.
Nie, ale... nie opowiesz, co nabroiłeś w czasie szkoły?
Nie, no ale były tam. To pełno było takich rzeczy. Teraz nie jestem w stanie jednej przypomnieć albo jakiejś takiej, którą można by powiedzieć.
A co było trudne w szkole aktorskiej?
Bo co do nas, my mieliśmy taki rok, że nam się przywalali, że jesteśmy za bardzo zdystansowani. Bo rzeczywiście byliśmy takim rokiem, który... Są takie roczniki, że wiesz, że bardzo się wkręcają w szkołę. Mhm. My mieliśmy taki z bardzo zdystansowanym rokiem. To był zarzut. Do mnie też to był zarzut główny, że jestem zdystansowany. Pamiętam, na rozmowach miałem, czy mi zależy, czy nie zależy, że jestem taki... Ja mam po prostu taki środek wyrazu, ale mi zależy. Ale to rzeczywiście to był. Ale my też nie mieliśmy jakichś takich, w złym tego słowa znaczeniu, takich artystów, co się... Wiesz, chodzili, wkręcali i wiesz, albo jak byli, nawet ja miałem taki moment, to jak zostałem obśmiany, to już się wyleczyłem do końca życia, że to aktorstwo jest, wiesz, jakimś takim, ważniejszym niż, ktoś mi to powiedział, nie wiem, czy nie Stanisław Brudny, jak się denerwowałem przed premierem, powiedział: Paweł, tylko aktorstwo, z tego się nie strzela. Jakbyś był motorniczym, to by ktoś mógł się do pracy spóźnić. A tu najwyżej źle zagrasz. Najwyżej źle zagram. Nic się więcej nie wydarzy. Najwyżej zrobię zły film, najwyżej coś źle zrobię. To jest, jakby to nie mam takiej odpowiedzialności jak, wiesz, jak inne zawody.
A to na przykład wybujałe ego, czy w ogóle takie bardzo koncentracja na sobie pomaga w tym zawodzie, czy nie? No bo to jest jednak zawód, który polega na tym, że skupiasz uwagę na sobie i jest trochę szukaniem uwagi.
No na pewno musisz to lubić, nie? No musi to ci nie przeszkadzać i musisz to lubić. Musi być jakiś taki element próżności, który że lubisz, jak ludzie się śmieją, jak cię tak, to musisz, ale to jest jakby taka podstawa, że bez tego nie możesz mieć, bo ja nie wierzę w te bajki, że nie, mi zupełnie na tym nie zależy, mi chodzi tak, żeby, wiesz, jesteś aktorem, całe życie mieszkasz, z całym szacunkiem, w małym miasteczku pod, nie wiem, Przysuchą i nagle przecież zawsze chciałeś się wyrazić. Nieprawda, nigdy ci w to nie uwierzę. Zawsze chciałeś, żeby ci bili brawo, żeby było ten, cokolwiek nie powiesz, nigdy ci, znaczy musi to być jakby w taki kor musi być, że lubisz, jesteś trochę próżny, nie? Mhm. Ale to ego też nie pomaga, bo to chodzi o to, że to po prostu jest bardzo pretensjonalne i to widać. W środowisku od razu wiadomo, kto ma duże ego i od razu jest beka i wiadomo, ten, wiesz, to jest od razu widoczne. Po drugie, że często jest mylona wrażliwość, moim zdaniem, z taką nadwrażliwością na własnym punkcie, co jest niedobre nie tylko w aktorstwie, tylko w ogóle jest niedobre. A wrażliwość, moim zdaniem, zwłaszcza ta aktorska, powinna być umiejętność dostrzegania jakichś niebywałych rzeczy, nieoczekiwanych w zupełnie zwykłych sytuacjach. I taką wrażliwość trzeba, moim zdaniem, pogłębiać, a nie to, że ktoś powie, że mam drugi podbródek, czy że mam za długi nos, albo że mogłem więcej zrobić, albo wiesz, bo to nic z tym nie zrobi. Wiesz, o co chodzi, to wiesz. A
którego typu ludzi jest więcej w środowisku?
W moim? No. W moim to jest...
To nie ma pewnie nadwrażliwych.
To nie ma takich nadwrażliwych na swoim punkcie za dużo. Bo po prostu byśmy się nie dogadali, nie? Ale a tak w środowisku nie wiem. No mi się wydaje, że jednak więcej jest w porządku. To jest tak jak wszędzie, nie? No ja mam... No moi, wiesz, najbliżsi przyjaciele to jednak są ludzie siłą rzeczy z branży i są bardzo w porządku. I myślę, że gdyby się to z nim... To tak jak gadasz na co dzień, to nie widzisz, że to jest aktor, muzyk czy pisarz. Także to jest takie, wiesz, trochę pod publiczkę robione takie rzeczy. No bo też ludzie nas znają tylko, wiesz, z wywiadów i z tego. Mm-hmm. A na ulicy, no to wiesz, nie gadamy ze sobą. Nie
gdzieś tam przyjmuje się pewną formę. No, chociaż akurat to tobie mówią, że nie przyjmujesz formy. Że w każdej sytuacji życiowo-zawodowej jesteś podobny. Jesteś prawie taki, jesteś tym samym gościem.
No ale to jest też pewna forma, nie? Że nie przyjmuje form. Także zawsze nigdy przed tym nie uciekniesz, nie? Ale tak, no.
To jak jesteś w takiej sytuacji intymnej, że jesteś zmęczony, wracasz do domu i co? Jest mniej energii, więcej wrażliwości w tobie, uczucia?
Nie, ja zawsze żartuję. No. To rzeczywiście, ale nie no, jak jestem zmęczony, to jestem zmęczony. Miałem takie momenty, pamiętam jak robiliśmy Rafiego i tam naprawdę było po 18-19, czasami chyba 18 do najwięcej godzin dziennie. Miałem codziennie zdjęcia, że były takie momenty, że wracałem do domu, patrzę, że jest Zuza, mówię siema i w ubraniu na kanapę. Ona mnie nie budziła i potem o 5 rano mnie budziła i dalej tak miałem ze 3, takie 4 dni, ale odchorowałem jakby ten system pracy, potem zdrowotnie musiałem się... zbierać. No. Mm-hmm.
Tak powiedziałeś coś takiego, że to ona cię nauczyła w ogóle odpoczywać.
No bo ja mógłbym, przez to, że nie mam poczucia, że pracuję, niestety, że mam jakby takie poczucie, że wiesz, że wszystko co robię to jest trochę fun dla mnie i to jest to, o czym marzyłem. I wiem, że jestem bardzo wdzięczny za to, bo jestem w promilu osób, które robią to, co zawsze chciały i co kochają. Także ja jakby się tak specjalnie tym nie męczę. Wiesz o co chodzi. Mógłbym to robić non-stop, bo ja nawet jak mam wolne, to co, no to gram na gitarze, to czytam albo sobie coś wymyślam, także nie mam jakichś takich wolnego, że także to ze mnie też nauczyło, że no to wyjeżdżamy, to już nic nie robimy, to
zwiedzamy gitarę, ten.
I rzeczywiście i trzeba się tego nauczyć, nie? Też, ale ja też mam taki w sobie jakiś kult pracy, że...
Nie masz wrażenia, że jednak to twoja, to nie jest tak, że masz szczęście, że znalazłeś się w tej niewielkiej grupie ludzi, którzy żyją ze swojej pasji, tylko to jest konsekwencja też twojej bezkompromisowości w dążeniu do celu, do marzeń, do takiego nienaginania się dla zysku.
No być może tak, ale też dużo szczęścia. Ale też dużo szczęścia, no to nie ma co, bo też to nie jest tak, że jak... Oczywiście też ostatnio mówię o tym głośno, bo nie mówiłem, bo tak to dziwnie brzmiało, ale mogę powiedzieć, że jestem bardzo pracowity. Że porównując się do innych, dużo pracuję i jak coś trzeba zrobić, to po prostu to robię. No. I jakby nie uciekam od odbrania na siebie obowiązków.
Że to nie się przygotowujesz. Mm. To też było widać w tym stand-upie, nie? Że byłem naprawdę mile zaskoczony, bo się zastanawiałem, jak to będzie. Nie? Czy jesteś aktorem, który wyjdę sobie, spróbuję czegoś nowego, a ty kurczę kawał tam pracy wykonałeś. No i jest na przykład olbrzymia różnica między tym występem w Comedy Central 3 lata wcześniej.
No nie, no tak. To jest... Ja w ogóle nie wiem, czy to mówić, ale zobaczyłem sobie to na internecie. Ten... Ja pierniczę. Co ja tam odstawiłem? Jakie to było złe? Mówię, chyba się wycofam, ale potem przeanalizowałem, co było złe.
No teraz na przykład nie przeklinasz w ogóle.
W ogóle nie przeklinam,
To jest zamierzony zabieg.
Zamierzony zabieg, tak, tak.
Żeby co, żeby mieć szersze dotarcie, czy że uważasz, że...
Nie, żeby nie osłabiać. Chodzi mi o to, że już myślisz o tym, żeby to było takie że moc i jeżeli się pojawi jakaś kontrowersja, żeby nie było w tym, że powiem brzydkie słowo, tylko w tym, co powiem. I o to mi chodzi. Wydaje mi się, że niektóre żarty mam tak mocne, że nie trzeba ich też podbijać. Chociaż też pojawiły się tam głosy, że za mocne, że wulgarne, chociaż ja w ogóle nie czułem, że to było wulgarne, ale no, ale że niektóre tam, wiesz, no było parę takich rzeczy, co ja uwielbiam to, że nie miałem śmiechów, tylko miałem Jezu, że tam trzy razy tak
Było, tak. Ale to, super, mi się podobało.
I to uwielbiam, ale i wydaje mi się, że nie trzeba wtedy podbijać tego.
Aha. No. To często jest taki wzmacniający środek wyrazu.
Nie, trochę, też nie? Myślę, że zauważyłem taki... dwie rzeczy, zauważyłbym nawet tak analizując ten nieszczęsny występ w tym Comedy Central, że jak nie wiesz, nie jesteś pewny, nie jesteś do końca przygotowany i nie wiesz, to dwie rzeczy robisz, przynajmniej ja. Przyspieszasz, nie pilnujesz rytmów i przeklinasz. I coś w tym jest, nie?
No. Że tak się ratujesz trochę
tak
w ten sposób.
Tak się ratujesz w ten sposób, także także fajnie jest to mieć przygotowane i wtedy jak ty jesteś przygotowany, to też masz większe pole chyba do improwizacji, nie?
Aha, a dużo improwizowałeś teraz?
Nie. Prawie w ogóle, wiesz, bo pierwszy test, ludzie blisko i jakoś tak, nie.
Chyba... I jakie miałeś wnioski na swój temat też po pierwszym teście?
No nie, żebym zestresowany rzeczywiście, chociaż mówią znajomi, że nie było widać, bo miałem tam 30 znajomych, a reszta byli ludzie, nie? No ale to zapraszam na stand-up 14 marca, bo tam pewne rzeczy trzeba, wiesz, też już widzę, że sobie nagrałem, że muszę poprzestawiać, żeby to lepiej zadziałało, no. Wiadomo też, nie było scenografii, świateł i muzyki. Nie będzie tego dużo, ale jednak też to coś robi.
Drobne zawsze. Szczegóły,
drobne nie? Szczegóły, no.
Tak, to jest ważne. No. Ruszasz w trasę stand-upową w marcu.
Tak, 14 marca mam premierę w Poznaniu. Jeszcze. Potem 25 marca jestem w Częstochowie. No, a potem kwiecień, maj do czerwca, 23 czerwca w Krakowie kończę, a potem od września, bo robię sobie wakacje.
Będziesz wypuszczał swój special, bo to jest taki, wiesz, tradycja stand-upowa, to jeszcze, że później na YouTube'a się wrzuca, nie?
Jeszcze nie wiem.
Musisz
nie?
nagrać, wiesz.
Jeszcze nie wiem, no ale pewnie tak, ja bym chciał, no. Zobaczymy, jak to w ogóle, wiesz. Na razie o tym nie myślę, ale widzę, że wszyscy wypuszczają, nie?
Tak, no to tak, jak skończysz trasę, to potem musisz w trakcie nagrać kilka razy. Niektórzy nagrywają po 10 razy. Wybierasz najlepszy występ, wrzucasz go na YouTube'a wtedy.
Ojej.
No.
No to tak.
A jak ci wyjdzie i będziesz uznanym stand-uperem, to co dalej? Będziesz robił kolejny special? Będziesz jeździł?
No, jeszcze tak daleko nie wychodzę. Jak mi wyjdzie, to pewnie i mi się spodoba, to pewnie tak, no. Ale no i będę robił to, co teraz do tej pory robiłem, nie?
Czyli wszystko naraz. Czyli
wszystko naraz.
Fajnie, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Że wpadłeś. Paweł Domagała w Dobrym Przelocie i polecamy twój stand-up. Tutaj damy link do
właśnie, ty widziałeś.
Bilet wczoraj.
Jako jedna z licznych osób.
Tak, dziękuję w ogóle za tę możliwość. Mm. To wielki dla mnie zaszczyt i wspaniała przyjemność. Fantastycznie się bawiłem, stary.
Naprawdę, to się cieszę.
To jest kawał dobrego stand-upu, więc...
No to się cieszę.
Więc trzymam kciuki.
Dzięki wielkie.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.